Profesor Aleksander Bańka. Zapis wykładu, który miał miejsce w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 2 lutego 2010 roku na temat Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Rozpoczynamy w tym roku rozważania nad błogosławieństwami. Będzie to cykl trzyetapowy. Najpierw wykład, dyskusja w rejonie i dzielenie się w małej grupie. Zgodził się pan Olek na nagrywanie tego wystąpienia, także ono będzie chyba dostępne w jakiejś formie wizualnej albo w internecie, albo rozprowadzimy to. Panie Olku, to są książki, tak? Czy które będzie można potem nabyć? Dobrze. Pan doktor Olek jest znany nam tutaj już, ale jak ktoś pierwszy raz wśród nas, to znawca nie tylko filozofii, ale też i duchowości chrześcijańskiej. Dlatego tym bardziej serdecznie witamy i od razu prosimy o otwarcie serca i ust.
Proszę Państwa, proszę się niepokoić, tego wszystkiego Państwu nie opowiem, nie będziemy tak długo siedzieli. Postaram się krótko na temat tematu, który dzisiaj no jakoś tak został nam zadany. Chodzi o błogosławieństwa. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie, ponieważ to jest zawsze też dla mnie jakaś taka ważna okazja, żeby się zmierzyć z tematami, które są absolutnie fundamentalne dla naszego życia duchowego, bo takim właśnie absolutnie fundamentalnym problemem są błogosławieństwa. I myślę, że tak na początek, ponieważ dzisiaj jest przed nami pierwsze błogosławieństwo, to związane z ubóstwem duchowym i z Królestwem Niebieskim, które jest obiecane tym, którzy ubogimi w duchu się staną. Zanim do samych błogosławieństw, może króciutko na temat tego w ogóle, czym błogosławieństwa są, ponieważ my generalnie jako chrześcijanie mamy takie trzy obszary, z którymi mamy troszkę problem. Nie do końca może wiemy, jak one się do siebie mają. To znaczy kwestia Bożych przykazań, tych 10 związanych z dekalogiem, przykazania miłości, no i 8 błogosławieństw. Nie zawsze wiemy, jak je z sobą połączyć. Co jest pierwsze, co jest wtórne, co z czego wynika, co jest bardziej podstawowe. Kiedy mówimy o dekalogu, o 10 Bożych przykazaniach, mówimy o pewnych drogowskazach, czy pewnych normach wytycznych, pewnych prawdach, które odsłaniają nam fundamentalne wartości, takie jak wartość życia, nie zabijaj, wartość godności drugiej osoby, nie cudzołóż, wartość własności. To są pewne podstawowe wytyczne, czy właśnie wartości, które daje nam Bóg. Ale jest takie niebezpieczeństwo, że te wartości moglibyśmy potraktować w taki zupełny sposób wyizolowany, tak? Jako jakiś fragment systemu etycznego, bez żadnego głębszego odniesienia. Można byłoby żyć przykazaniami bez powiązania ich z Bogiem. Potraktować to po prostu jako pewne normy etyczne. To jest możliwe, ale żeby tak się nie stało, a więc żeby życie chrześcijańskie nie zostało sprowadzone właśnie do wymiaru tylko i wyłącznie pewnego systemu etycznego, bo nie o to w chrześcijaństwie chodzi, nie o to także chodziło w judaizmie. Dlatego Pismo Święte pokazuje nam te przykazania jako wyrastające czy wypływające z pewnego fundamentalnego przykazania, które odsłania nam tajemnicę Boga, przykazania miłości. A więc jeżeli uwzględniam przykazanie miłości jako fundamentalne, to realizacja przykazań nie jest dla mnie tylko wypełnianiem pewnych norm, ale pozwala mi zbudować czy nawiązać pewną relację miłości, relację z Bogiem. No skąd o tym wiemy? No bo święty Jan w swoim Ewangelista, w swoim liście, pierwszym liście, pisze w ten sposób, że miłowanie Boga polega na tym, że wypełniamy Jego przykazania. A więc jeżeli spełniasz przykazania, te podstawowe, miłujesz Boga. Ale to jest tylko pewne minimum miłości. Otóż bez tego w ogóle miłość jest niemożliwa do pomyślenia. Więc miłość do Boga, jeżeli nie będzie tego fundamentu spełnienia przykazań, to w ogóle nie będzie miłością. Ale to nie jest pełna prawda o miłości. Mówiąc innymi słowy, nam mogłoby wystarczyć do zbawienia spełnianie przykazań tych i pewnego ich uszczegółowienia w postaci przykazań kościelnych, innych jeszcze, które należałoby wypełniać. I do zbawienia nam to wystarczy. Ale tu nie chodzi tylko o zbawienie. To paradoksalnie brzmi, ale tu nie chodzi tylko o zbawienie. Myślę sobie, że to, że Państwo są tutaj dzisiaj, to nie chodzi nam o zbawienie tylko i wyłącznie. Chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby posmakować Pana Boga. A więc, żeby Go w sobie doświadczyć, aby Go spotkać, aby się Nim nasycić, aby Go przeżyć w taki sposób, jak nikt i nigdy, nigdzie jeszcze nie miał możliwości tego uczynić czy doświadczyć. To jest właśnie nasze zadanie. A więc nie o same zbawienie tu chodzi. Dlatego, żeby przykazania, ta podstawa przykazań mogła nas odnieść do Boga i aby w tym odniesieniu nie było tylko czyste prawo, ale też był pewien smak, pewna głębia, pewna moc intensywna do doświadczenia Boga, głębia tak wielka, że nie boję się tego powiedzieć, wręcz mistyczna, potrzebne nam są błogosławieństwa. Błogosławieństwa właśnie pokazują, jak nawiązać na bazie przykazań, na bazie prawa, tą szczególną, wyjątkową, intymną relację z Bogiem. Ponieważ błogosławieństwa, tak się często widzi, są pewnego rodzaju taką ogólną bardzo regułą życia duchowego chrześcijan. I teraz skąd o tym wiemy? No bo wystarczy przypomnieć sobie, proszę Państwa, tą historię o bogatym młodzieńcu, który przychodzi do Jezusa i mówi tak: Panie, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? No i Jezus mu co odpowiada? No, wypełnij przykazania. A więc jeżeli się chcesz zbawić, to wypełnij przykazania, to ci wystarczy. Ale młodzieniec odpowiada: Mistrzu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. A więc on pokazuje Jezusowi, że jest w nim głód czegoś więcej niż tylko po prostu zbawienia. To brzmi być może dziwnie, nam się wydaje, że zbawienie jest kresem i pełnią szczęścia. Otóż nie do końca. Tak, w jakimś sensie tak, ale chodzi o to jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Jezus mówi: dobrze, w takim razie sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i pójdź za mną, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i pójdź za mną. Otóż co to znaczy przyjdź, i znaczy sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim? No to znaczy dokładnie to, błogosławieni ubodzy w duchu. Prawda? Jezus pokazuje, jeżeli chcesz bardziej, więcej, a więc chcesz być błogosławiony, chcesz posiąść skarb w niebie albo Królestwo Boże, no to bądź ubogim w duchu. Mniej więcej, bo zaraz o tym jeszcze powiem dokładnie. To coś więcej jeszcze znaczy niż tylko sprzedać to, co mamy. Proszę zobaczyć, błogosławieństwo jest tym sposobem na bardziej, na więcej, a więc na pewną głębię relacji, spotkania z Bogiem, która jest w ogóle nie do pomyślenia na gruncie żadnego innego systemu religijnego, żadnej innej koncepcji, z tych mi znanych przynajmniej, i mogę to udowodnić. Tego nie ma nigdzie. To jest niezwykłe, absolutnie fundamentalne dla chrześcijaństwa. Dlaczego? Zaraz o tym powiem. A więc błogosławieństwa jako pewna reguła życia duchowego, pewna propozycja nawiązania głębszej, szczególnej, wyjątkowej relacji z Bogiem. I teraz w ogóle sama ta historia o błogosławieństwie jest bardzo niezwykła, ponieważ ona wiąże się z takim, poprzedzona jest takim wyjściem Jezusa na górę. To jest też niezwykle głęboki obraz, jeżeli byśmy sięgnęli do pism mistyków chrześcijańskich, chociażby prosta sprawa droga na górę Karmel Jana od Krzyża, no to wyjście na górę ma ogromne znaczenie duchowe, ale o tym dzisiaj może nie, innym razem, ponieważ to by wymagało osobnej konferencji. Więc zobaczmy Jezusa, który wychodzi na górę i z perspektywy tego wyjścia na górę wygłasza 8 błogosławieństw. O tym nam mówi 5 rozdział Ewangelii Mateusza. I teraz te błogosławieństwa, one właśnie są bardzo specyficzne, a najbardziej chyba specyficzne z nich jest właśnie to błogosławieństwo pierwsze, otwierające ten cały katalog błogosławieństw, ponieważ ono się różni od tych następnych po nim przychodzących. Proszę posłuchać. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną, będą nasyceni. I tak dalej, i tak dalej. Ale proszę zobaczyć, że pierwsze mówi o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebieskim, jako nagrodzie. Drugie, trzecie i czwarte mówi o rzeczach, które teoretycznie są takie bardziej przyziemne. No, pocieszony, nasycony, a więc posiadający na własność ziemię. A więc wydaje się, że jak gdyby takie trochę bardziej przyziemne, pozornie. Dlaczego to pierwsze tak się różni od tych następnych w tym ostatecznym jakimś takim tej obietnicy, w tej nagrodzie? Być może, myślę sobie, zaryzykowałbym taką tezę, że jest w jakimś sensie programowe. To znaczy w takim jednym momencie ma ukazać istotę tego, czym w ogóle są błogosławieństwa. Istotę tego, co się pod tymi błogosławieństwami ukrywa. Otóż co to za istota jest? To pierwsze błogosławieństwo brzmi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To są trzy pojęcia, które musimy sobie wyjaśnić, żeby w ogóle zrozumieć, o co w tym błogosławieństwie chodzi. A więc ubodzy w duchu, czyli pojęcie ducha, i Królestwo Niebieskie. Te trzy pojęcia są kluczowe, bo tak zupełnie powierzchownie, jak przyjrzymy się temu, to wydaje się, że tak, no mamy wszystko sprzedać, żeby móc uzyskać życie wieczne. Prawda? Ubodzy w duchu, no to będziemy ubodzy, więc się pozbędziemy wszystkiego, co nam przeszkadza, albo co byśmy chcieli zachować, ale z jakichś względów powinniśmy to rozdać. I wtedy otrzymamy Królestwo Niebieskie, czyli życie wieczne. Ale to tylko jest pewna warstwa, w moim przekonaniu nawet nie najważniejsza. Zacznijmy od tego Królestwa Niebieskiego. Co to takiego w ogóle jest? Są cztery przypowieści Jezusa, parę rozdziałów później, które jak gdyby tłumaczą, ukazują nam, czym Królestwo Niebieskie jest. Pierwsza przypowieść to jest przypowieść o chwaście, druga o ziarenku gorczycy i zaczynie, trzecia o skarbie i perle i czwarta o sieci. One, nie będę ich teraz czytał, żeby nie przedłużać, ale one wszystkie mają, jak gdyby, zaczynają się od takiego wezwania czy zawołania. Otóż Jezus mówi: Królestwo Niebieskie podobne jest do. I na przykład do człowieka, który tam przygotował rolę, na tej roli zasadził właśnie dobre ziarno i następnie przyszedł zły i zasiał tam też złe ziarno, one sobie rosły i na koniec ten człowiek pozwala im rość aż do końca i potem dopiero oddziela dobre ziarno od złego. To pierwsza przypowieść o chwaście, czyli tym złym ziarnie takim, które zaowocowało negatywnie, pokazuje nam to Królestwo Boże jako człowieka, który uprawiając rolę, sadzi ziarno. A więc Królestwo Boże to człowiek w połączeniu z rolą, który sadzi ziarno i jednocześnie pozwala, że na tej roli rośnie zarówno to, co dobre, jak i to, co złe. Godzi się na to, daje temu wzrost, pielęgnuje, nie wykorzenia od razu, daje temu rość aż do samego końca, kiedy objawi się ostatecznie, czym jest to, co jest dobre i czym jest to, co jest złe. A więc ktoś lub coś, co daje życie, co jak gdyby próbuje ocalić aż do końca, daje możliwość wzrostu, coś życiodajnego. Królestwo Boże. Drugi obraz. Ziarenko i gorczyca. To coś, ziarenko gorczycy i zaczyny. To jest coś bardzo drobnego, ziarenko gorczycy, co w efekcie rozwija się do niebotycznych rozmiarów. Dalej zaczyn, coś ukrytego, co przemienia wszystko, kiedy się rozwinie. A więc rzeczy tajemne i ukryte, drobne, niepozorne, ale przemieniające i powodujące efekty zupełnie niepodobne do tych, czego byśmy się mogli po tym królestwie spodziewać. Coś ukrytego, tajemnego, Królestwo Niebieskie. Dalej, skarb i perła, coś niezwykle cennego, co jest ukryte i co trzeba znaleźć. I dlatego znaleziska, zarówno rolnik, który na swojej glebie znalazł, w swojej ziemi znalazł ten skarb, jak i poszukiwacz pereł, który ją odkrył, dla tych dwóch rzeczy sprzedają wszystko, co mają, czyli pozbywają się wszystkiego, żeby je nabyć. A więc coś ukrytego i niezwykle cennego, to jest Królestwo Niebieskie. I dalej sieć. Sieć zarzucona, do której wpadają złe i dobre ryby i na końcu dopiero są złe od dobrych oddzielane. Czyli jak gdyby analogia do pierwszej opowieści, tej o chwaście, ale jak gdyby nieco inaczej pokazująca tą rzeczywistość, ukazującą Królestwo Niebieskie jako coś, co zagarnia wszystko, co ściąga do siebie, co przyciąga zarówno to, co dobre, jak i to, co złe. I przyciąga, a następnie w konsekwencji tego przyciągnięcia zło zostaje osądzone. I teraz, co to jest? To z jednej strony ten element życiodajny, z drugiej strony coś ukrytego, ale jednocześnie niezwykle cennego. I po trzecie, coś przyciągającego wszystko, nadającego nowy sens, nową jakość. Te obrazy, one w ogóle nie mówią nam nic wprost. Są właśnie takie ukryte. Jak gdyby sami uczniowie mieli problem z ich rozszyfrowaniem, ponieważ prosili Jezusa na osobności, Panie wyjaśnij nam, tak? Tą przypowieść o chwaście na przykład. I teraz, żebyśmy sobie zrozumieli, o co chodzi w tych opowieściach o Królestwie Niebieskim, trzeba w moim przekonaniu na to nałożyć jeszcze jeden tekst ewangeliczny, który nam pokazuje, czym tak naprawdę to Królestwo Niebieskie ostatecznie jest. To jest tekst z innej Ewangelii, Ewangelii Janowej, ale wydaje mi się, że dopiero w jego świetle możemy w pełni uchwycić najgłębszy sens tej tajemnicy Królestwa Niebieskiego. To jest tekst znany, prolog Ewangelii Janowej. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Bez niego wszystko się stało, bez niego nic się nie stało, co się stało. Prawda? Znamy ten fragment. W tym prologu Ewangelii Janowej możemy przeczytać też jeszcze: na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Więc Słowo, które jest w świecie, ale w świecie jest ukryte. Coś ukrytego, niezwykle cennego. Świat go nie poznaje. Ale tym, którzy go poznali, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Ta rola dzieciństwa Bożego jest niezwykle istotna. Do niej jeszcze za chwilkę wrócę. A więc kiedy ktoś rozpozna jednak ten ukryty skarb, Słowo obecne w świecie, no to dopiero wtedy jego życie nabiera zupełnie nowej jakości. Dalej, to jest Słowo, które stało się ciałem, a więc przeobleka się w tą doczesną rzeczywistość. Dalej, to jest Słowo, które było na początku i na początku było u Boga i Bogiem było Słowo. A więc ten człowiek, który sieje, który jest taki tajemniczy w tej przypowieści, a tutaj można byłoby do niego odnieść pojęcie Słowo. Proszę Państwa, o co tu chodzi? No tak naprawdę, i wiele komentarzy do tego tekstu błogosławieństw tak właśnie mówi, Królestwem Niebieskim jest sam Chrystus. A więc to nie chodzi tylko o wieczność jakąś tam, o jakieś dary, o jakieś zamki, pałace, czy coś takiego niezwykle fantastycznego, czym razem myślimy, kiedy myślimy o życiu wiecznym. Nie. Chodzi o samego Chrystusa. Chrystusa w jego tajemnicy mesjańskiej. A więc Chrystusa, który jest z jednej strony Słowem Ojca, który jest od początku, czy na początku, a więc przed wszystkim, co się stało, był Chrystus jako Słowo, jako Bóg. Ta Ewangelia Janowa wyraża nam najgłębszą tożsamość Chrystusa, pokazuje Jego współistotność z Ojcem, a więc Jego boską naturę. Chrystus nie może powiedzieć o sobie wprost, jestem Bogiem, bo by tego żaden uczciwy Izraelita nie przyjął. Nie był w stanie przyjąć tego, że człowiek, który chodzi pośród nich, czyni się równym Ojcu. No to jest pierwsza przesłanka do ukamienowania takiego zuchwalca, który by tak siebie określał. W przypowieściach o Królestwie Bożym Chrystus próbuje odsłonić przed słuchaczami swoją najgłębszą tożsamość, swoją boskość, ale nie może jej odsłonić wprost, ponieważ nikt w Izraelu nie jest gotowy na to. Nawet kiedy Chrystus przed Kajfaszem jest pytany, czy ty jesteś Mesjaszem, prawda? To mówi, tylko jedna Ewangelia mówi, przytacza wprost, tak jestem nim. Najczęściej Chrystus mówi, rzekłeś, albo mówi i zaraz potem dodaje, ja się na to narodziłem, tak jakby chciał jak gdyby złagodzić to wrażenie, potężne wrażenie, do którego jak gdyby to samo odsłonięcie swojej istoty. Kiedy w Ewangelii świętego Jana pytają go, jest taki bardzo drapieżny czy agresywny dialog między nim a faryzeuszami, w końcu Jezus mówi na temat Mojżesza, widzenia go wcześniej, Jezus mówi, zanim Mojżesz stał się, ja jestem. A więc wypowiada w stosunku do siebie imię Boga, niewypowiadalne imię. ale też czyni to jak gdyby tak ukradkiem. Jaką to reakcję powoduje? No, faryzeusze mówią, jak to jest możliwe, że ty jeszcze 40 lat nie masz, a Mojżesza widziałeś i go chcieli ukamienować, musiał chyłkiem uciekać ze świątyni Jezus, czy tam wychodzić, prawda? A więc nie mówi o sobie wprost jako o Synu Bożym, ale mówi o sobie jako o Bożym Królestwie. Królestwo Boże stosuje się do samego Jezusa. On jest Królestwem Bożym jako Mesjasz, jako wcielony Bóg, jako Słowo, które staje się ciałem, które mamy rozpoznać pod szatą tych przypowieści. No i teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli tak spojrzymy na to tajemnicę Królestwa Bożego, to błogosławieństwo pierwsze mówi nam tak. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. A więc błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Bóg człowiek, do nich należy Chrystus. Co to znaczy, że do nas należy? To znaczy, jak coś do mnie należy, to jest moją własnością. Skoro jest moją własnością, to mogę tym dysponować, mogę to posiadać. A więc proszę zobaczyć, błogosławieni ubodzy w duchu to ci, których własnością jest Chrystus, którzy mogą nim dysponować, którzy mogą go posiadać. To jest absolutnie jakaś niesamowita rzecz, która nam się tu pokazuje. To znaczy, my jako chrześcijanie, pod warunkiem bycia ubogim w duchu, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby posiadać Boga. A więc Bóg wydaje nam się na własność, pozwala nam sobą dysponować. My nie tylko otrzymujemy Boga jako nagrodę za coś, ale my Go otrzymujemy na własność. I to nie otrzymujemy coś od Boga, ale otrzymujemy samego Boga. Takim znakiem tego jest Eucharystia, kiedy Bóg tam się tak daje, że pozwala sobą zrobić wszystko. Tak? No bo w Eucharystii teoretycznie możemy z Bogiem zrobić wszystko. Możemy Go przyjąć, możemy Go wyrzucić, możemy Go sprofanować, możemy wszystko. Bóg jest absolutnie w swojej nieskończonej transcendencji doskonałości skruchy wobec nas. To błogosławieństwo o tym mówi, że będziesz tak posiadał Boga, że będziesz Go miał na własność, będziesz Nim dysponował. I teraz, żeby to nie było gołosłowne, to pozwolę sobie przytoczyć fragment z takiego dzieła absolutnie niezwykłego w moim przekonaniu. To jest ostatni z poematów i właściwie ostatni z komentarzy, który napisał przed swoją śmiercią Jan od Krzyża. To jest taki poemat Żywy płomień miłości. I w tym poemacie Jan próbuje oddać taki szczyt doświadczenia mistycznego, który był mu dany doświadczyć. Próbuję to opisać, to znaczy najwyższy z możliwych stanów mistycznych przed tak zwanym widzeniem uszczęśliwiającym, czyli wejściem w stan chwały i oglądaniem Boga twarzą w twarz, które wiąże się z momentem śmierci. Najwyższy z możliwych stanów posiadania Boga w wieczności, najwyższy ze stanów kontemplacji. Jan opisuje takimi słowami. Proszę posłuchać. Dusza w tym stanie działa w Bogu przez Boga to, co On sam przez siebie działa w niej. I działa tak, jak On, gdyż wola ich dwojga jest jedna, a więc działanie Boga jest jej i jest również jedno. Stąd więc jak Bóg oddaje się duszy chętnie i łaskawie, tak również i ona, mając wolę tym wolniejszą i szlachetniejszą, im ściśle jest złączona z Bogiem, daje Boga samemu Bogu. Jest to prawdziwy i cenny dar duszy dla Boga. Wtedy widzi dusza, że Bóg rzeczywiście jest jej i że posiada go jako dziedzictwo prawnie na własność, prawnie, w sposób uprawniony, na własność, jako przybrane dziecko Boga przez łaskę. A posiadając go jako na własność, może go dawać i udzielać komu chce. Daje więc go swemu umiłowanemu, którym jest ten sam Bóg. A więc proszę zobaczyć, życie wieczne polega na tym, że ja tak będę posiadał Boga, że będę Boga mógł samemu Bogu oddać. Co ja mogę Bogu dać? No nic innego jak najcenniejszy dar, którym jest On sam. Wszystko inne ma. A więc jestem powołany, żeby Boga posiadać i dysponować Nim jako swoją własnością i następnie, aby Boga Bogiem obdarować. To się nam w ogóle nie mieści. To się zaczyna wymykać w ogóle jakimkolwiek racjonalnym próbom ujęcia tego czegoś. Ale to jest namiastka sytuacji, która po prostu jest doświadczeniem głębokim, mistycznym. Mało tego, w innym miejscu tego żywego upomnienia miłości Jan od Krzyża pisze o tym, że z tym posiadaniem Boga i dawaniem Boga Bogu, a więc tak naprawdę życiem samej Trójcy Świętej, Wiąże się doskonałe poznanie i przeogromna miłość. A więc miłość tak pełna, tak czysta i doskonała, jakiej my w ogóle nie jesteśmy sobie w stanie pomyśleć tutaj. A więc żadne pojęcie nie jest w stanie jej oddać, bo jest za słabe. Jest ogląd tak głębokich tajemnic Bożych, tak nieskończone, słodkie, przeczyste światło Boga, w którym będziemy skąpani i zanurzeni, w którym będziemy rozradowani, którym cieszą się dzisiaj aniołowie, że w ogóle nie jesteśmy tego w stanie sobie nawet pomyśleć. Ponieważ każda próba pomyślenia o tym jest ograniczona tylko do skończonych, zawężonych, ułomnych pojęć, którymi dysponujemy. A więc jak mówimy o świetle, to widzimy tylko światło słoneczne jako najpotężniejsze z tych, które możemy zobaczyć. A nie jesteśmy sobie wyobrazić światła miliardy razy jaśniejszego, jednocześnie nie rażącego oczu, ale nasycającego słodyczą, kojącego, pieszczącego, uszczęśliwiającego, jakim jest sam Bóg w swojej światłości. Wszystkich tajemnic Bożych i tak dalej. To będzie związane z tym oglądem. Dalej, co to znaczy posiadać Boga? No, to właśnie znaczy wejść w najgłębsze życie Trójcy Świętej, bo przecież Trójca Święta tak żyje, że Ojciec posiada siebie w dawaniu siebie Synowi. Syn, otrzymując siebie od Ojca, oddaje siebie Ojcu w miłości, którym jest Duch. A więc żyć w posiadaniu Boga, to znaczy żyć w najgłębszym sercu samego Boga, w tym świętowaniu miłości, które dokonuje się między Ojcem a Synem. To jest taka namiastka, którą my próbujemy jakoś opisać bardzo ułomnie, a jednak myślę, że to jest ostateczny sens tego posiadania Królestwa Niebieskiego, czyli posiadania Chrystusa w samym sercu Bożego życia, w samym sercu życia Trójcy Świętej. To jest perspektywa. A więc jeżeli tak by to rozumieć, to faktycznie nie jest dziwne, że właśnie taką perspektywą Jezus odsłania czy rozpoczyna te błogosławieństwa. No to jest najważniejsze, tak żyć. Cała reszta jest tego skutkiem i owocem. Ale teraz pytanie jest takie, co to znaczy... No, bo powiem tak, dobrze, czyli otrzymamy Królestwo Niebieskie, no ale jest pewien warunek, trzeba być ubogim w duchu, żeby właśnie w taki sposób posiadać Chrystusa. I teraz co to znaczy być ubogim w duchu? No jest w komentarzu do tego fragmentu, ubodzy w duchu, to jest taki termin anawim Jahwe, czyli właśnie ubodzy w Panu, ubodzy Pana. Ubodzy, anawim. Komentarz do tego fragmentu mówi w Biblii Tysiąclecia, taki króciutki, podaje, że chodzi o ludzi, którzy pozbyli się wszystkiego, jak gdyby wyzuci ze wszystkiego i to ubóstwo idzie w parze z dzieciństwem duchowym właśnie, a więc postawą dzieciństwa duchowego, a więc z pewną postawą poddania się Bogu. Nie chodzi tu tylko o ubóstwo materialne, czyli o utratę rzeczy zewnętrznych, ale bardziej chodzi o pewną postawę serca, postawę naszego wnętrza. I teraz, jeżeli to ubóstwo duchowe jest takim warunkiem posiadania Królestwa, posiadania Chrystusa, to pytanie, dlaczego duchowe? O co tu w ogóle chodzi z tym duchowym? I pytam o to nie bez podstawy, dlatego że Ewangelia, czy komentarz do tego fragmentu Ewangelii odsyła do tekstu proroka Izajasza, gdzie jest ten sam termin anawim użyty. To jest fragment z 61 rozdziału Księgi proroka Izajasza, tam jest, to jest werset pierwszy, gdzie jest powiedziane: Duch Pański spoczywa nade mną, ponieważ posłał mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Tak, więźniom wolność, niewidomym przejrzenie i tak dalej. Proszę zobaczyć, tam jest tylko ubogim głosił dobrą nowinę, anawim, ale nie ubogim w duchu, a tu jest ubogim w duchu. Co to w ogóle jest ten duch? Da? Co to jest ten duch? W tekstach biblijnych to pojęcie ducha pojawia się w różnych kontekstach, ale w takim kontekście, w jakim tu jest użyte, odpowiednikiem tego pojęcia duch jest serce, albo mówiąc inaczej, źródło. A więc ubogi sercem, czy w sercu, albo ubogi w sensie powracający jakoś do źródła, do podstaw. Teraz, co to znaczy znowu serce? No, serce, albo duch, albo to źródło, to jest najgłębsza tajemnica człowieka, mówiąc najprościej w języku biblijnym. To pojęcie pojawi się potem w tekstach Pawłowych, gdzie Paweł powie, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało, taki trójpodział się pojawia, no tam doczekał przyjścia Pana, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Duch, dusza i ciało. I właśnie ten trójpodział potem przez chrześcijańskich mistyków został wykorzystany na opisanie takich trzech przestrzeni w człowieku. Idąc od najbardziej zewnętrznej, czyli przestrzeń ciała, ta głębsza przestrzeń duszy i najgłębsza przestrzeń ducha. Co to takiego jest, ta przestrzeń ducha? Albo serce właśnie. To jest najkrócej rzecz biorąc przestrzeń, w której zamieszkuje w każdym z nas Bóg. Bez wyjątku. Niezależnie od tego, czy jesteśmy święci, czy grzeszni, czy jesteśmy wierzący, czy nie, czy ochrzczeni, czy nie, w każdym człowieku, przez fakt, że jest człowiekiem, zamieszkuje w jego najgłębszej głębi Bóg. A więc to jest jakaś najgłębsza głębia naszej głębi, czy takie najwyższe, najgłębsze sanktuarium, najbardziej ukryta przestrzeń naszej takiej ontycznej natury, która jest przestrzenią Bożego przebywania w nas. Być może do tego odwoływał się Jezus, kiedy mówił właśnie w tekście, to o tym święty Jan mówi właśnie w czasie mowy arcykapłańskiej, to ostatni Jezusa, że kiedy Jezus mówi, że przyjdziemy do was i będziemy w was przebywać, tak? A więc Ojciec, Syn, Duch będą przebywać w głębi człowieka, zamieszkiwać tę głębię. Jan od Krzyża mówi o tak zwanym substancjalnym zjednoczeniu duszy z Bogiem, czyli tym, że Bóg po prostu jest w naszej najgłębszej głębi. Łaska uświęcająca tylko nas otwiera na tą przestrzeń, ponieważ ona jest tak dla nas niedostępna, że my o własnych siłach nie mamy możliwości tam jak gdyby stąpić, tak? To tylko Bóg nas tam może pociągnąć. Ubodzy w duchu to byliby właśnie ubodzy w tej najgłębszej warstwie, w tej przestrzeni udzielania się nam Boga. Co to znaczy, że trzeba być ubogim w tej przestrzeni? To znaczy najprościej pozbyć się wszystkiego, co mnie blokuje na tą Bożą obecność albo co mi przeszkadza wstąpić w głąb mojego serca. A więc co mi przeszkadza nawiązać tą relację z Bogiem. Ubóstwo nie oznacza tutaj tylko rzeczy materialne, chociaż jeżeli moje rzeczy materialne przeszkadzają w relacji z Bogiem, to muszę się bardzo mocno zapytać o ich miejsce w moim życiu. Natomiast chodzi tu o wszystko, co przeszkadza mi w otwarciu się na tą przestrzeń ducha, czyli w otwarciu się na to zamieszkiwanie Boga we mnie, na to Boże udzielenie się mi. To znaczy być ubogim w duchu. A więc tak naprawdę wezwanie do ubóstwa duchowego jest wezwaniem do pewnej głębokiej wędrówki w głąb naszego bytu, w głąb tej przestrzeni, którą zamieszkuje Bóg. A więc, mówiąc inaczej, do nawiązywania głębokiej, intymnej relacji z samym Bogiem. Relacji wręcz mistycznej. O tym wstępowaniu w głąb do samego centrum naszej duszy będzie mówił zarówno święty Augustyn, który powie, że nie należy szukać Boga poza nami gdzieś, bo On w nas zamieszkuje. Tak naprawdę całe doświadczenie Kościoła, całe doświadczenie sakramentów i modlitwy jako tej rzeczywistości sprowadzającej właśnie nas w głąb jest doświadczeniem Boga, który zamieszkuje w nas. Święty Paweł powie, i to święty Łukasz w Dziejach Apostolskich włoży w jego usta, że my nie musimy szukać Boga daleko, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dalej Jezus powie, Królestwo Boże pośród was jest. Mówiąc o sobie, ale jednocześnie pokazując, że On jest bliżej nas niż my sami siebie w jakimś sensie. A więc tak naprawdę ubóstwo duchowe oznaczałoby jakąś drogę do naszego wnętrza, do serca, do tej głębi, którą Bóg zamieszkuje w nas i wyzbycie się tego wszystkiego, co nam w tym przeszkadza. Co to za droga? Jak ona ma przebiegać, znaczy, co to znaczy drogę do ducha, to brzmi jakoś tak dziwnie. Tylko pozornie dziwnie, ponieważ taką drogą wstępowania w głąb jest rzeczywistość sakramentów i rzeczywistość modlitwy. To są dwie rzeczywistości, które tak naprawdę otwierają nas na tą przestrzeń głębi. Jeżeli byśmy wzięli teksty ojców pustyni, tych ojców greckich, na przykład świętego Atanazego, czy Makarego, Egipcjanina, czy wielu ich tam było. Oni wszyscy pokazują tak naprawdę doświadczenie modlitwy jako doświadczenie zstępowania do tej głębi, którą w nas zamieszkuje Bóg. Ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o modlitwę. Tu chodzi również o pewien typ chrześcijańskiej ascezy, która wiąże się z jakąś postacią rezygnacji ze świata. Nie w takim sensie, że ten świat jest zły, ja się od niego odwracam, tylko w takim sensie, że świat posiada w sobie pewne elementy, które mogą mnie od Boga odciągać. A więc jeżeli mi zależy na głębokiej relacji z Bogiem, relacji mistycznej, to ja muszę się modlić z jednej strony, ale z drugiej strony jednocześnie muszę zobaczyć, jak, czy wszystkie przestrzenie mojego życia, może tak, czy są poddane Bogu, czy nic mi w moim życiu nie przeszkadza. A więc ja się muszę zapytać o pewną prozę mojego życia, o pewne wartości, o pewien typ na przykład moich rozrywek, zainteresowań, o mój styl życia, ponieważ być ubogim w duchu znaczy wszystkie te sfery podporządkować duchowi, podporządkować Bożej obecności. Z tego wynika jeszcze jedna niezwykle istotna prawda, to znaczy, że tak naprawdę skoro Bóg zamieszkuje w moim wnętrzu, jestem obecny i tak naprawdę ja mam w to wnętrze wstępować przez modlitwę i doświadczenie sakramentalne, doświadczenie Kościoła, a więc pozwolić się Bogu pociągać do tej głębi i eliminować wszystko to, co mi w tym przeszkadza, więc moje zranienia, moje nieuporządkowane emocje, w sensie porządkować je, oczyszczać, leczyć, mój grzech, moją pychę, moje przyzwyczajenia grzeszne na przykład, moje nałogi, moje porządliwości, moje egoizmy. A więc podjąć bardzo intensywną pracę nad sobą, po to, żeby ta Boża obecność mogła się we mnie coraz bardziej rozwijać i rozkwitać, aby moje serce mogło być, czy moje wnętrze mogło być coraz bardziej koncentrowane w tym centrum, którym jest sam Bóg. Abym ja mógł być coraz bardziej przez Boga przenikany, aby Jego obecność mogła się we mnie coraz bardziej ujawniać. Jeżeli tak jest, no to w tym wszystkim odsłania się bardzo niezwykła prawda o samym człowieku. Znaczy człowiek bez Boga nie jest człowiekiem, o tak może nawet bym zaryzykował. Albo jest nie w pełni człowiekiem, albo jest człowiekiem skarlałym. Nasze człowieczeństwo najpełniej rozwija się w relacji do Boga. No można sobie wywnioskować to właśnie w taki sposób z tej tajemnicy błogosławieństwa. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, ubodzy w duchu. A więc błogosławieni, czyli szczęśliwi ci, którzy dają się prowadzić w głąb, ponieważ oni posiądą Boga na własność. I to uwaga, to posiadanie Boga nie oznacza posiadania Boga tylko w wieczności. I teraz, jeżeli byśmy prześledzili teksty, na przykład właśnie Jana od Krzyża, Pieśń Duchowa, czy Żywy Płomień Miłości, czy Noc Ciemna, albo autobiografię Teresy Wielkiej, czy innych mistyków chrześcijańskich, to oni bardzo wyraźnie pokazują, że to posiadanie Boga nie jest tylko perspektywą wieczności. To jest perspektywa możliwa dla nas tutaj. I teraz jest ta wędrówka w głąb naszego bytu, ma pewne swoje etapy, ponieważ pozbywanie się, czy stawanie się ubogim w duchu, czyli poddawanie pewnych sfer mojej osobowości Bogu, wiąże się z pewnym procesem oczyszczeń, przez który każdy chrześcijanin musi przejść. I my się na to musimy zgodzić. A więc kiedy ja decyduję się na to, że chcę wędrować w głąb, czyli chcę pozwolić Bogu, aby prowadził mnie do tego centrum, aby dał mi doświadczyć swojej obecności, to muszę zgodzić się na to, że Pan Bóg będzie przeprowadzał mnie przez pewne etapy mojego życia, które wiążą się z procesem oczyszczeń. A więc, że na pewnym etapie ja Boga na przykład stracę, w sensie doświadczania, przeżywania Boga. To będzie pewnego rodzaju noc ciemna, tak to nazywa Jan od Krzyża. Po co go stracę? Po to, żeby go potem odzyskać jeszcze pełniej. Zanim stracę Boga, najpierw stracę samego siebie, bo się okaże, że moja modlitwa się rozsypuje, że moje życie duchowe w sensie odczuwania czy przeżywania pewnych smaków, doświadczania przyjemności w modlitwie nagle w ogóle znika gdzieś tam. Po to na przykład to się będzie działo, żeby Bóg następnie mógł mi to przywrócić, a na zupełnie innym, na wyższym poziomie. Ta dynamika wędrówki w głąb naszego wnętrza to jest taka dynamika przechodzenia przez noce i przez dnie, albo mówiąc inaczej, przez stany strapienia i pocieszenia, kiedy Bóg mi po prostu oczyszcza i kształtuje moje wnętrze. A więc ja się muszę zgodzić na to, że będą się dokonywały we mnie pewne procesy przemian, że będzie zmieniała się moja modlitwa, że będzie zmieniało się moje nastawienie do życia, że ja w ogóle będę się zmieniał w takim sensie, że odkryję nagle całe połacie czy obszary mojej ohydy wewnętrznej, mojego grzechu. Ale odkryję to w taki sposób, jeżeli pozwolę się Bogu prowadzić w to doświadczenie, że otrzymam w zamian coś więcej. Kiedy ja odkryję obszar mojego grzechu, to odkryję go nie po to, żeby to mnie sprowadziło do jakiejś tam depresji, czy żebym się samoponiżył, ale żebym mógł zobaczyć, że właśnie w tym grzechu najpełniej objawia się łaska, więc że to nie jest przeszkodą dla Boga. Strasznie trudno jest czasami zgodzić się na to, że kiedy prowadzimy na pewnym etapie życia duchowej, kiedy wydaje nam się, że mamy je jakoś poukładane, że mniej więcej mamy pochwytane jego końce, że coś nam się dzieje, strasznie trudno zgodzić się na takie momenty upadków na przykład. One się zdarzają w różnych wymiarach bardzo często. To jest niezwykle frustrujące, kiedy człowiek, który doświadcza jakiejś głębokiej relacji z Panem Bogiem, nagle napotyka w sobie na pewien oścień, którego nie jest w stanie o własnych siłach po prostu przekroczyć. Znaczy nie jest w stanie się z nim zmierzyć, nie jest go w stanie po prostu przełamać o własnych siłach. To się wtedy trzeba zgodzić na to, że po prostu Bóg będzie sam we mnie dokonywał pewną pracę, która wiąże się z oczyszczeniem, a więc będzie prowadził mnie w noc. Bóg będzie ścigał duszę, jak mówi Jan Tauler, po to, żeby ją dopaść, można powiedzieć, zetrzeć na proch, przepalić, aby rozbłysła takim płomieniem życia, płomieniem miłości, płomieniem szczęścia, jakiego w innym stanie nie jest sobie w stanie wyobrazić. Dlatego prorok Ozeasz, już kończę, mówił: chodźcie, powróćmy do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Słodkie i wspaniałe jest doświadczenie bycia rozszarpanym przez Boga po to, żeby On sam mógł nas najbardziej uleczyć. Bycie ubogim w duchu to jest zgoda na to, że Bóg mnie rozszarpie, oczyści, zetrze na proch po to, żeby z tego prochu stworzyć coś zupełnie nowego, świętego, aby tchnąć w to coś nowe tchnienie życia, aby powstał mistyk. To tyle takich moich refleksji na kanwie tego błogosławieństwa. Proszę Państwa, czy takie króciutkie propozycje mam, gdyby ktoś chciał sobie to w jakimś wymiarze pogłębić. Ta książka Powrócić do źródeł, o której już kiedyś mówiłem, ona jest właśnie taką próbą pokazania tego momentu wędrówki w modlitwie do głębszego doświadczenia Pana Boga. Jeżeli by ktoś chciał, jest taka możliwość jej zakupienia, na kosztuje 15 zł. I też dwie takie nowe rzeczy dla chętnych. Pierwsza to jest taka płyta Zachwyceni Bogiem. To jest płyta w postaci MP3. Po prostu był taki czas, że w Radiu M rozmawialiśmy trochę o mistykach chrześcijańskich, tak próbując ich trochę, no tak jakoś odkryć, ich życie duchowe, ich modlitwę, ich relacje do nas. Z tego ja miałem taką możliwość opowiadania troszkę o właśnie świętym Janie od Krzyża, o Teresie Wielkiej, o Ignacym z Loyoli, o Edycie Stein. No to jest też do kupienia ewentualnie. I trzecia taka płyta w pieśniach pełnych ducha, to jest płyta, którą nagraliśmy w Centrum Duchowości. To są takie pieśni uwielbienia, właśnie zapis modlitwy uwielbienia na żywo, troszkę takiej charyzmatycznej. Ja tam zostawiłem taki magiczny kartonik na końcu, tam to wszystko jest, by jakby ktoś chciał z Państwa sobie to nabyć, można tam jakieś pieniążki za to do puszeczki wrzucić i proszę się częstować. Ja dziękuję już bardzo serdecznie.